kilku tygodni poruszam temat bardzo istotny i jak wiem trudny dla niektórych z nas zarówno emocjonalnie, a czasami trudny nawet intelektualnie. Dotykamy bowiem tematu przebaczenia i nawet dzisiaj na filmie podczas świadectwa Dominiki mogliśmy usłyszeć o tym, jak ważnym elementem w życiu człowieka jest przebaczenie. Dzisiejszego poranka także przypomniała mi się historia, którą doświadczyliśmy na jednym z naszych chrześcijańskich obozów. Co roku zabierałem ze sobą na takie obozy osoby z zakładów poprawczych, zarówno zakładów poprawczych dla chłopców, jak i zakładów poprawczych dla dziewcząt. To naprawdę było duże wyzwanie. Na pewno, jak chcecie dowiedzieć się więcej, Wiesia pamięta tę historię, kiedy te osoby przyjeżdżały. Słuchajcie, trudno je było ogarnąć. Działały dosyć emocjonalnie były bardzo trudne do opanowania, ale pamiętam jeden z ostatnich wieczorów na obozie, kiedy wiele osób dzieliło się swoimi świadectwami Bożej miłości, wdzięczności dla rodziców za wychowanie w domach chrześcijańskich. W pewnym momencie zerwała się ze swojego miejsca dziewczyna z zakładu poprawczego, podeszła do mikrofonu i powiedziała tak: a mnie mój ojciec gwałcił przez całe życie. I wy mi mówicie o Bożej miłości, po czym odwróciła się i usiadła. Dzisiaj będę mówił o bardzo ważnej rzeczy. Będę kontynuował temat przebaczenia, dotykając bardzo ważnej sfery dotyczącej tego tematu. Bo wielu ludzi z tym zmaga się przez całe swoje życie, tkwiąc w goryczy związanej z nieprzebaczeniem. Nieprzebaczenie oznacza życie przeszłością w oparciu już o rzeczy, które się dokonały. Nieprzebaczenie jest najmniej satysfakcjonującym uczuciem, bo daje osobie, której nie przebaczyłeś, podwójne zwycięstwo. Pierwsze, wtedy, kiedy ciebie skrzywdziła. Drugie, teraz, kiedy tym ciągle żyjesz. Chciałbym na chwilę powrócić do tego, co mówiłem podczas pierwszego kazania. Przebaczenie nie oznacza wybielenie przeszłości. Przebaczenie nie mówi, że nic się nie stało, ale przebaczenie oznacza rezygnację, by dalej w takim stanie żyć. Oznacza rezygnację, by żyć w takim stanie, przerywa kajdany zgorzknienia i pragnienie zemsty. Przebaczenie jest kosztowne, ale życie w nieprzebaczeniu jest jeszcze droższe. Dzisiaj dotkniemy bardzo ważnej kwestii, ściśle połączonej z przebaczeniem, a jeszcze ściślej z nieprzebaczeniem. Będziemy dzisiaj mówić o pewnym często popełnianym przez nas grzechu, przeze mnie i być może przez ciebie. A tym grzechem jest grzech złego, niewłaściwego, pochopnego osądu jakiejś osoby. Moje dzisiejsze kazanie, trzecie z serii prosto o przebaczeniu, zatytułowałem Sądzić czy nie sądzić? Oto jest pytanie. Bo poruszając temat przebaczenia, powinniśmy też dotknąć niezwykle ważnej kwestii, czyli osądzania innych. Posłuchajcie. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, wiersze od 1 do 5. Przestańcie osądzać, mówi Jezus, abyście nie zostali osądzeni, bo normy, według których sądzicie, odniosą i do was, a miarą, którą stosujecie, odmierzą również wam. Dlaczego widzisz drzazgiem wokół swojego brata, a belki we własnym nie dostrzegasz? Albo jak możesz powiedzieć swemu bratu, pozwól, że wyjmę drzazgę z twojego oka, gdy belka tkwi w twoim własnym. Obłudniku, usuń najpierw belkę z własnego oka, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć drzazgę z oka swego brata. Nie oddawajcie psom tego, co święte. Nie rzucajcie swych pereł przed wieprze, aby nie podeptały ich nogami, a potem nie odwróciły się i was nie poszarpały. Nigdy o tym tak nie myślałem, ale przeczytany przeze mnie przez chwilę tekst, ta wypowiedź Jezusa, obnaża przede mną i przed każdym z nas jedną z przyczyn naszej złości i często braku przebaczenia innej osobie. A przyczyną tą bardzo często bywa zły, pochopny, niewłaściwy czy nierozważny, często dokonany w pośpiechu osąd innej osoby, najczęściej po to, by obarczyć ją winą. Ale to jest nic innego jak grzech. Tak łatwo wówczas łamiemy słowa Jezusa: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. W tych słowach zawarta jest bardzo prosta myśl. Nie wytykaj ludziom ich upadków, krytykując ich i wytykając im wady, chyba że chciałbyś takiego samego traktowania. Bo krytyczny duch powróci do ciebie. Rozważając wypowiedź Jezusa: nie sądźcie, zacznijmy od tego, czego Jezus nie miał na myśli, mówiąc: nie sądźcie. Zapewne nie miał na myśli, byśmy nie wydawali żadnego osądu. Gdyby tak było, to dopiero byłby dramat. Przecież każdego dnia wielokrotnie musimy oceniać, musimy rozsądzać różne kwestie. Ja, gdy byłem nauczycielem, musiałem oceniać swoich uczniów. Musiałem ich nawet osądzać w jakiś sposób. Mamy na sali prawników, o których wspominałem. Cóż by było, gdyby pod wpływem tego słowa przestali wydawać wyroki? A pracodawcy, w jakim by byli miejscu, gdyby nie oceniali pracę swoich pracowników? Bądźmy szczerzy. Każdy z nas niemalże każdego dnia podejmuje decyzje, które opierają się na osądzie i dotyczą innych ludzi. Osądzamy ludzi na podstawie wyglądu, zachowania, etyki pracy, wydajności, wierności i często na takiej podstawie decydujemy, czy danej osobie zaufamy, czy nie. Cokolwiek więc słowa Jezusa oznaczają, to na pewno nie znaczą, że nigdy nie mamy osądzać. W takim razie co one oznaczają? Słowo sądzić często oznacza wyciągnąć negatywny wniosek o innej osobie w celu jej ostatecznego potępienia, czy w celu jej potępienia. Wyciągnąć negatywny wniosek o innej osobie w celu jej potępienia. A to jest właśnie to, czego Jezus zakazuje. Jezus zakazuje wyciągania negatywnych wniosków o danej osobie w celu jej potępienia. Co to dokładnie znaczy? Po pierwsze, znaczy, że my nie mamy dokonywać ostatecznego osądu żadnej osoby, ponieważ ostateczny osąd należy do Boga. Ostateczny osąd należy do Boga. To nie jest nasza sprawa, by potępiać. Jeśli ktoś musi być potępiony, Bóg to sprawi. Nie powinniśmy mieć w tym udziału. Po pierwsze więc, my nie mamy nigdy dokonywać ostatecznego osądu żadnej osoby, ponieważ ostateczny osąd należy do Boga. Po drugie, nie mamy osądzać motywów innych osób. Biblia mówi wyraźnie, człowiek patrzy na to, co zewnętrzne. Bóg patrzy na serce. Często jesteśmy szybcy w wysuwaniu negatywnych konkluzji o innych osobach na podstawie tego, co myślimy o tym, co oni uczynili. Ale próbując tak, my tylko możemy zobaczyć, co dzieje się na zewnątrz. Tylko Bóg widzi serce. Możemy osądzać, co ludzie robią, ale nie możemy osądzać, dlaczego oni to robią. Możemy osądzać, co ludzie mówią, nie możemy osądzać, dlaczego oni to mówią. Jezus powiedział, przestańcie sądzić, kierując się pozorami. W swoich ocenach bądźcie sprawiedliwi. Tylko Bóg może osądzać ukryte zamiary serca. Ty nie jesteś Bogiem i nigdy nie będziesz w stanie wiedzieć, co inna osoba myśli, co czuje i dlaczego. Nigdy w pełni nie zrozumiesz, co inną osobę motywuje do robienia tego, co ona robi. Mechanizmy, które sprawiają, kim jesteśmy i jak działamy, są bardzo skomplikowane. To dzieje się już od chwili poczęcia. To obejmuje takie rzeczy jak dziedziczność, czyli geny, które posiadamy, środowisko, rodzaj życia domowego, w którym dorastaliśmy, doświadczenia, które dotychczas mieliśmy, zarówno przyjemne, jak i bolesne, ludzie wokół nas i ich wpływ na nasze myślenie i nasze zachowanie. Gdy przygotowałem się do tego nauczania, przypomniała mi się historia mojego ucznia. Miał na imię Darek, ja go nie uczyłem, był w starszej klasie, był w piątej klasie, ale bardzo mnie lubił, przychodził ze mną rozmawiać, wiedziałem, że jest z patologicznej rodziny. Chyba byłem nauczycielem, któremu najbardziej ufał. I któregoś razu nauczyciele zawołali mnie, żebym wybiegł szybko na hol szkoły, ponieważ Darek się bije z innym uczniem. Podbiegłem, próbowałem ich rozbroić i wtedy Darek złożył pięści i zaczął bić się ze mną. Chwyciłem go, jak tylko mogłem najmocniej, trzymałem go w ramionach, próbowałem do niego dotrzeć, trzymałem go tak mocno, aż się uspokoił i wtedy spojrzał na mnie i powiedział... Pana, bo nasze dzieci w szkole nie mówiły, proszę Pana, tak były wychowane. Mówi, Pana, mój ojciec bije mnie łańcuchami. Nie sądźmy z pozoru. Gdybyśmy poznali wszystkie czynniki wchodzące w skład ludzkiego wnętrza, nie bylibyśmy tak szybko skłonni do oceny ludzkich ocen. Indiańskie przysłowie mówi, nie krytykuj mężczyzny, zanim nie przejdziesz kilku mil w jego mokasynach. Pamiętaj, że to, co widzisz w innych, jest tylko częścią całości. Zanim więc kogoś osądzisz, pamiętaj, że to, co widzisz u innej osoby, jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. Szczerze mówiąc, nawet nie znasz swojego własnego serca, tym bardziej kogoś innego. Biblia mówi, podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż je może poznać? Czasami moja żona, gdy wyjątkowo, od czasu do czasu, bardzo rzadko, zdarzy mi się zrobić coś niewłaściwego, pyta mnie, powiedz, dlaczego to zrobiłeś? A ja w szczerości i prawdzie mogę odpowiedzieć, nie wiem. To jest dogłębna prawda o każdym z nas. Jesteśmy zepsuci z natury i często nie wiemy, dlaczego robimy to, co robimy. Słuchajcie, a teraz mały test na szczerość, dobra? Mały test na szczerość. Komu z was zdarzyło się zrobić coś, a potem zastanawiać się, dlaczego ja coś takiego głupiego zrobiłem? Podnieście ręce, którym się zdarzyło. O, prawie cała sala, dziękuję bardzo. Lepiej jest być w towarzystwie z innymi, jak się ma to samo. Skoro więc nie możemy zrozumieć naszego własnego serca, jak możemy kiedykolwiek przypuszczać, że zrozumiemy inną osobę? Po pierwsze więc nie mamy nigdy dokonywać ostatecznego osądu żadnej osoby, ponieważ ostateczny osąd należy do Boga. Po drugie nie mamy osądzać motywów innych osób. Po trzecie nie mamy być poszukiwaczami win innych ludzi. Przypowieści 11:2 mówią tak, 11:12. Nierozumny gardzi swoim bliźnim, lecz człowiek rozumny milczy. A inny przekład tego fragmentu mówi tak. Porywczy oszczerca jest bez serca. Cicha dyskrecja towarzyszy zdrowemu rozsądkowi. Kochani, wyszukiwanie win u innych jest trucizną duszy. Niszczy naszą radość, zabiera nasze szczęście, nie pozwala, byśmy mieli grono bliskich przyjaciół, bo nikt nie lubi osoby wyszukującej win, ponieważ nikt nie lubi być w pobliżu krytykanta. Ten grzech przychodzi z duchowej pychy, z zarozumiałości, a często skłonność do osądzania jest wynikiem braku poczucia własnej wartości. Krytykujemy innych, by ich umniejszyć, ściągnąć do naszego poziomu, a w rzeczywistości jeszcze poniżej naszego poziomu, by udowodnić im, że są poniżej nas. Ja to widzę od lat, nawet we własnym życiu, jak łatwo mi to robić. Internet, o którym dzisiaj słyszeliśmy, tyle pozytywnych rzeczy i w pozytywny sposób musimy go wykorzystać, daje tu przeogromne pole do popisu tak zwanym wyszukiwaczom cudzych błędów. Patrząc na to i słuchając tego, widzę bardzo wyraźnie, że szukanie cudzych win i błędów jest śmiertelną chorobą. A ta choroba przekształca nas w podłych cyników, którzy oczekują od innych to, co najgorsze. Poszukiwacze win i błędów oczekują niepowodzeń, a gdy one się pojawią, to oni w zaciszu napawają się tym, by potem z radością rozgłosić to innym. Nic więc dziwnego, że poszukiwacze win i błędów to namiętni i cyniczni plotkarze. Proces do stanu cynicznego plotkarstwa przebiega następująco. Nasza małość i słabe poczucie wartości, a często przewlekłe nieprzebaczenie sprawia, że poszukujemy wad u innych, a gdy je dostrzeżemy, największą radość sprawia nam możliwość ich rozgłoszenia. Jesteśmy jak mucha robacznica. Znacie taką muchę wielką, robacznicę, taką z takim błyszczącym odwłokiem? Kto zna? Znacie. Poczytałem trochę w tym tygodniu o takiej muszce, robacznicy. Ona tak lata sobie, rozgląda się, wącha. A powiem wam, mucha ma niezły wzrok, poczytałem trochę, ma niezły węch. Jak to powiedział pewien profesor, cytat z profesora, który przeczytałem, dla muchy zapach kupy jest najpiękniejszym zapachem świata. Więc plotkarz jest jak mucha robacznica, dla którego zapas kupy jest takim najpiękniejszym zapachem świata. Powiecie, ale pastor dzisiaj przekroczył granicę dobrego smaku. A ja wolę przekroczyć tę granicę dobrego smaku, żebyśmy zrozumieli, czym jest plotkarstwo. Właśnie plotkarstwo to takie bycie muchą robacznicą, która lata tylko po to, żeby dostrzec i wywąchać jakąś kupę, potem na niej ląduje. Ta kupa staje się jej pokarmem. Poczytajcie, w jaki sposób mucha zjada taki posiłek. Między innymi na trzy sposoby. Jeden to jest lizanie na przykład. To, ale słuchajcie, nie chcę przekroczyć granicy dobrego smaku. Przykleja jej się to do nóg, a potem lata do innych much i tym zapachem z ust i tym smrodem na swoich łapach i nogach delektuje innych ludzi, inne muchy. A ja potem przeczytałem, czytając ten artykuł o muchach, przeczytałem, że jest jeszcze taka nauka, że... I tu już przekroczę granicę dobrego smaku. Przekroczyć czy nie? Przeczytałem ostatnio artykuł, że stajesz się tym, czym się żywisz. I to strasznie jest niebezpiecznie dla plotkarzy, bo plotkarz to jest taka mucha, która lata i szuka właśnie... A potem, nie daj Panie Boże, żeby się stało tym, co... Mam nadzieję, że tak się nie dzieje. I uważaj. Kilka przykładów. Jezus powiedział, więc nie sądźcie. Nie sądźcie. Posłuchajcie kilka przykładów, jak to robimy najczęściej. Wyciągamy, a potem szybko wyrażamy pochopne i negatywne wnioski. Wtrącamy się w sytuacje, których nie powinniśmy w ogóle brać udziału. Rozdmuchujemy małe rzeczy, czyniąc z nich coś ogromnego. Nawet są takie modlitwy, słyszałem o takiej modlitwie, Panie Boże, gdybyś Ty wiedział to, co ja wiem. Rozpowszechniamy to dalej, krytykanckie historie o innych. Słyszeliście kiedyś modlitwę, Panie, ja Cię proszę o siostrę Iksińską, Ty wiesz, że ona dzisiaj w nocy stół założyła. Panie, Ty wiesz, ja się modlę tutaj przy moich braciach i siostrach, żeby ją wesprzeć duchowo. A potem stajemy się stronniczy w szukaniu winnych i tak dalej. Wykorzystujemy prawdę, by kogoś zranić, a nie pomóc. Poniżamy innych, by sprawić, że samemu wyglądamy lepiej. Znam to z własnego życia, bo tak się zachowuję czasami. Minimalizujemy własne grzechy, a maksymalizujemy grzechy innych. A to, jak mówiłem, jest często wynikiem niskiego poczucia wartości. Natomiast osoba z pozytywnym poczuciem wartości, czyli rozumiejąca, kim jest w Chrystusie, jest zazwyczaj pokorna i pierwsza do komplementowania i zachęcania innych. Odkryłem też z własnego doświadczenia, że można nawet mówiąc prawdę kierować się duchem osądu. Niektórzy używają prawdy jak kija do bejsbola, by uderzyć innych w głowę. Powiedzmy to jeszcze raz prosto. Nasz osąd jest zły, kiedy jest niepotrzebny, nieuzasadniony, pochopny, surowy. Zanim więc cokolwiek puścimy w obieg, zadajmy sobie najpierw kilka pytań. Pierwsze, czy to w ogóle jest prawdziwe? Czy koniecznie powinienem to powiedzieć? Czy to przyniesie zachętę? Czy to pouczy, zbuduje moralnie? Czy to wyrazi szacunek dla drugiej osoby? I jeśli choć na jedno z tych pytań odpowiedź jest negatywna, powinniśmy sobie dać spokój i zamilknąć, bo milczenie jest lepsze niż łamanie przykazania Pańskiego. Milczenie jest lepsze niż łamanie przykazania Pańskiego. Źdźbło i belka to ciągle aktualna lekcja Jezusa dla nas. Mamy jakąś wrodzoną łatwość widzieć źdźbło wokół brata, a z drugiej strony jakąś wrodzoną trudność, by zobaczyć belkę w naszym oku. Dostrzegamy wady innych ludzi, a okazuje się wówczas, że naszą największą potrzebą jest nasze wyraźne widzenie. Dlatego Jezus powiedział, posłuchajcie, obłudniku, wyjmij belkę z własnego oka i wtedy przejrzysz wyraźnie, by móc wyjąć źdźbło z oka swego brata. Najpierw musimy sami widzieć wyraźnie, a nie możemy widzieć wyraźnie, dopóki nie usuniemy przeszkody z naszych własnych oczu. Bóg nie uczy nas ignorowania błędów innych. Nie uczy nas tego. On po prostu mówi, najpierw weź się za swoje własne błędy. Najpierw sam popatrz w lustro. Poproś mnie, abym ci pokazał twoje własne grzechy. Jak mówi Psalm 139, badaj mnie Boże i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Jeśli byśmy się modlili w ten sposób i pragnęli bardziej wyznawać swoje grzechy, a znacznie mniej osądzać innych, byłoby o wiele piękniej na świecie. I tu dochodzimy do podstawowej kwestii, czyli do kolejności, w jakiej powinniśmy to czynić. W jakiej powinniśmy podchodzić do ludzi, gdy widzimy ich problemy, bo ta kolejność jest kluczowa. Po pierwsze, najpierw mamy osądzić siebie samych, pytając Boga, żeby nam pokazał nasze grzechy, nasze słabości, wady, błędy, złe postawy, głupie słowa, naszą pychę, arogancję, naszą potrzebę kontroli, naszą potrzebę zarządzania światem, naszą potrzebę powiedzenia innym, co mają robić, nasze pragnienie, by wszystko było tak, jak my chcemy, nasz brak współczucia. I jeśli będziemy w tych naszych prośbach szczerzy, Bóg nam to pokaże. I Bóg nam powie, co mamy usunąć. Czy zauważyłeś, jak Jezus nazwał osobę osądzającą innych w wersecie 5, który czytałem? Jezus nazwał ją obłudnikiem. To jest straszne słowo. Właśnie tym jesteśmy, kiedy osądzamy i potępiamy innych, nie osądzając w pierwszej kolejności siebie. Jeśli w pierwszej kolejności nie osądzasz siebie, nie badasz swojego serca, to jesteś obłudnikiem. Prosto. To jest wypowiedź Jezusa. Powiedziałem wcześniej, że kolejność jest tutaj kluczowa. Najpierw osądzamy siebie, najpierw pytamy Boga, by pokazał nam nasze grzechy i dopóki tego nie zrobimy, źdźbło wokół naszego brata będzie dla nas wyglądało jak belka. A belki w naszym własnym oku nie zauważymy, dopóki nie poprosimy Ducha Świętego, aby nam to pokazał. Dopóki nie wyznamy naszych grzechów i nie będziemy za nie żałować, to dotąd nie będziemy gotowi dokonać operacji usunięcia źdźbła u innych ludzi. Wiesz, po czym można poznać gotowość do korekty innych? Posłuchajcie, po czym. Wtedy jesteś gotowy do korekty innych, kiedy twoje własne grzechy będą ci znacznie bardziej przeszkadzać niż grzechy kogoś innego. Bo wówczas wady innych nie będą wydawać się tobie tak bardzo ogromne. Będziesz wiedział, że jesteś gotowy, by porozmawiać z kimś innym wtedy, kiedy już sam nie będziesz chciał więcej upadać. Osoba, która osądza samego siebie, ma następujące cechy charakteru. Pokora, taki Boży smutek, delikatność, powściągliwość w mowie, cierpliwość i dyskrecję przede wszystkim. Bo przecież miłość jest cierpliwa, dobrotliwa, nie zazdrości, nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie szuka swego, nie postępuje nieprzystojnie, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, raduje się z prawdy, wszystkiemu wierzy, wszystko zakrywa, wszystkiego się spodziewa i wszystko znosi. Wyniosłe spojrzenie na grzech innych jest próżne, puste i złe, bo to prowadzi nas do osądzania i szybkiego potępienia. Ale kiedy jesteśmy oczyszczeni i uniżeni przez Boga, wtedy jesteśmy gotowi, by wyjąć maluteńkie źdźbło z oku brata. A on będzie zadowolony, że tak postąpiliśmy, ponieważ będzie wiedział, że nie ma w tym potępienia, ale jest pomoc. Oko to bardzo wrażliwa część ciała. Przy zabiegu na oku potrzebny jest współczujący, cierpliwy i delikatny dotyk. Kiedy masz problemy z okiem, potrzebujesz doktora, specjalisty, który wie, co trzeba zrobić, ponieważ każdy najmniejszy błąd może mieć katastroficzne konsekwencje. Czasami nasze pochopne pomaganie innym może spowodować więcej zniszczenia niż to źdźbło, które tam było. Różnica pomiędzy osobą, która ciebie kocha i która chce ci pomóc, a kimś, kto używa mikroskopu tylko by znaleźć wszystkie błędy, jakie popełniasz, polega na tym, że ludzie krytyczni to ci, którzy często sami zmagają się z ogromnymi grzechami, a najbardziej miłosierni są ci, którzy są najbliżej Boga. Ja pamiętam, co moja mama robiła, gdy wpadła mi jakaś rzecz do oka, jakaś mała część. Po pierwsze, myła swoje ręce. Po drugie, szukała czystej chusteczki, za pomocą którego delikatnie próbowała mi wyciągnąć to, żeby mi ulżyć. Po pierwsze myła ręce, oczyszczała się. Jeśli tego nie robimy, nie pomagamy, możemy jeszcze sami zainfekować swoimi problemami. Potrzebujemy więc przemiany i Bożej bliskości. I chcę zakończyć historią znaną, zapisaną w Ewangelii Jana, 8 rozdział, od 1 wiersza. Znawcy prawa i faryzeusze przyprowadzili do Jezusa kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją wobec wszystkich i powiedzieli do niego: nauczycielu, tę kobietę schwytano w chwili, gdy cudzołożyła. Mojżesz w prawie nakazał nam takie kamieniować, a ty co mówisz? Pytali o to, by go wystawić na próbę, bo szukali podstawy do oskarżenia go. Jezus zaś schylił się i zaczął pisać palcem po ziemi. A gdy tak nalegali z pytaniem, wyprostował się i powiedział do nich: kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci ją kamieniem. Po tych słowach znowu się schylił i pisał po ziemi. Gdy to usłyszeli, zaczęli odchodzić jeden po drugim, poczynając od starszych. W końcu pozostała ona sama, on sam oraz kobieta stojąca po środku. Wtedy podniósł się i zapytał: kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? Odpowiedziała: nikt, panie. A Jezus: ja też cię nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Prawdziwa historia. Zawsze, gdy ją czytam, intryguje mnie facet, z którym tę kobietę przyłapano. Wiecie, może był nawet oskarżycielem tej kobiety. Może był jednym wśród oskarżycieli. Może był to agent Centralnego Biura Antycudzołożnego, CBAAC, którego zadaniem było sprawdzenie cnotliwości tej kobiety i służbowo zaczął ją uwodzić, obiecywać miłość i w końcu służbowo wylądował z nią w łóżku i wtedy wezwał pozostałych. Tak mogło być, nie wiem. Ważniejsze jest to, w jaki sposób Jezus poprowadził tę kwestię. Kobieta z cudzołożyła to fakt. Kara kamieniowanie to też fakt. Są naoczni świadkowie, naoczni świadkowie cudzołóstwa. Nie chcę snuć fantazji na ten temat. I nad ich sercem w pierwszej kolejności Pan Jezus pracuje. Jak pracuje nad nimi? Pisząc coś na piasku. To byli znawcy prawa. A co prawo mówiło? Co mówił Księga Jeremiasza? Panie, wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni, a ci, którzy od Ciebie odstępują, będą zapisani na piasku, gdyż opuścili Pana źródło żywych wód. Tych, którzy łatwo oferują wyroki, Jezus kieruje do sprawdzenia własnego serca i własnej relacji z Bogiem. A potem przez ten pryzmat mówi, jeśli sam jesteś absolutnie w porządku, to możesz wydać ostateczny wyrok. I co się dzieje? Wszyscy znikają. I to prosta lekcja dla nas. Po prostu najpierw zbadaj własne serce i własną relację z Bogiem. A finalną decyzję o sądu innych ludzi zostaw Bogu. A gdy będąc już oczyszczonym i w pokorze rozumiejącym to, że ty też upadasz i mający miłość w sercu, możesz innym pomóc usunąć ich źdźbła z oka, by lepiej im się widziało. Przeczytałem na koniec tego kazania, przygotowując to kazanie, przeczytałem historię małego dziecka, który po kazaniu o cudzołożnicy przyłapanej na grzechu powiedział mamie swojej, wychodząc z kościoła: mamusiu, ja już nie chcę grzeszyć. Mama pyta: synko, dlaczego nie chcesz grzeszyć? Bo chciałbym rzucać kamieniami. I chyba w tym momencie powiem amen. A my zajrzyjmy w nasze własne serca. Przebadajmy je, pytajmy Boga i nie wydawajmy zbyt pochopnego osądu. A jeśli chcemy naprawdę komuś pomóc, to najpierw usuńmy brud z naszych dłoni, weźmy czyste, delikatne narzędzie i gdzieś na osobności, tam gdzie jest dobra widoczność, bo żeby wyjąć źdźbło z czyjegoś oka, potrzebna jest dobra, prawdziwa widoczność, prawdziwe światło. Usuwajmy to, przynosząc ulgę naszym bliskim, wyzwalając im i przynosząc im radość. Bo o to w tym wszystkim chodzi. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. I gdy mamy pochylone głowy, zamknięte oczy, może dzisiaj powinieneś stanąć przed Bogiem i powiedzieć: tak, mam skłonność do płytkiego, zbyt szybkiego osądu i chcę, Boże, byś to zmienił. To jest mój grzech, wyznaję to. To chciałbym się o Ciebie pomodlić. Miejmy pochylone głowy, zamknięte oczy, nie rozglądajmy się. Jeśli to jest Twój problem, dzisiaj to słowo Ciebie dotknęło, jakiś jego aspekt, daj znać przez podniesie ręki, potrzebuję pomocy. Podnieś wyżej, nie krępujcie się, słuchajcie, to nie jest grzech, jeśli chcemy zmiany. Panie, chcę Tobie dziękować za tę dzisiejszą lekcję, ale przede wszystkim chcę Ciebie prosić, Boże, byśmy zawsze, tak jak mówi Twoje słowo, kto myśli, że stoi, niech baczy, żeby nie upadł. Byśmy z perspektywy ludziom, którym przebaczono, ludziom, którzy są świadomi, że nie są jeszcze doskonali, byli pomocą dla innych. Ale najpierw, Panie, patrzyli we własne serca, czy nasze motywacje są właściwe i czy stan naszego serca jest właściwy. Proszę Ciebie o to. Dziękuję Tobie za tę lekcję dzisiejszą, prostą, konkretną i bardzo mocną. Niech ona w nasze serca przeniknie i wyda plon w stosunku właściwym do innych ludzi, którzy tak bardzo potrzebują pomocy. Dziękujemy Tobie, Panie, że któregoś dnia stanąłeś przy nas, kiedy czuliśmy się potępieni, przyniosłeś nam przebaczenie i w swoim słowie powiedziałeś, że nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. I dziękuję Ci, że żyjemy w tym stanie, w stanie niepotępienia przez Ciebie. I to jest dla mnie też głęboka lekcja, Panie. I proszę Cię, żeby ona była głęboko w moim sercu i w sercu każdego z nas. Amen.